Siostry, bracia, mam nadzieję, że jako uważni słuchacze doznajemy w czasie tych lekcji Bożego Słowa różnych stanów ducha. Aby Duch Święty nas wszystkich prowadził do takiego stanu, który ma On, ale chciałem, żeby się na samym początku taki szczegół w nas trochę tak ze sobą zwarł. Mam nadzieję, że nawet zaiskrzyło trochę. Z jednej strony to jest ta piękna deklaracja świętego Piotra: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, Ty masz słowa, które dają wieczność. A z drugiej strony jest takie zdanie, które jest dzisiaj na sztandarach wielu bardzo dalekich od Kościoła i od Pana Boga środowisk feministycznych, że jak jest możliwe, iż w Piśmie Świętym zapisano zdanie: żony niech będą poddane swym mężom jak Panu. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Zwiera się. No właśnie, siostry, bracia, chodzi o to, żeby w tych słowach zobaczyć słowa, które dają życie wieczne. Żeby się trochę wyrwać z tych współczesnych, bardzo, zresztą tak naprawdę to nieudolnych prób interpretacji, czy jakiejś reinterpretacji. Naprawdę, jeśli ktoś to bierze na sztandar wojowania z Bożą mądrością, to trochę mu trzeba polecić szkoły czytania ze zrozumieniem. Już sam werset po wersecie, zdanie po zdaniu, się zobaczycie, to jest otoczone z jednej strony takim zdaniem wprowadzającym: bądźcie sobie wzajemnie poddani. Coś się sypie, ta narracja. Kto ma tu komu być poddany? Święty Paweł rozpoczyna zdaniem: bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Potem jest ten ukłon, owszem, w stronę taką, która potrafi faktycznie wspierać kulturę patriarchalną, z którą dzisiaj jest w wielu środowiskach ogromna walka. Ale zaraz po tych zdaniach, które tak potrafią zaiskrzyć, jest cały pasus, trzy razy więcej tekstu o tym, jak mąż ma miłować żonę. To, siostry, bracia, jest niesamowity skok cywilizacyjny w patrzeniu na małżeństwo. To, co Paweł napisał wtedy i to, co możemy w tym tekście Pawła odczytać dzisiaj, w epoce powszechności, na przykład rozwodów. To jest niesamowity splot, o którym pisze Paweł. Mężowie, tak miłujcie żony, jak Chrystus umiłował Kościół i umarł za Niego. Któraż z małżonek ma takie przekonanie? Mąż, jak trzeba będzie, to za mnie życie odda. To taki wzór, drodzy panowie i mężowie, pokazuje nam Chrystus za pomocą apostoła narodu w tym świętym tekście. To jest perspektywa. Oddać za nią życie. My jeszcze w języku polskim jesteśmy zmuszeni z tą topornością się mierzyć. Tego się nie da przetłumaczyć tak, jak w Grece to brzmi. W Grece Kościół jest rodzaju żeńskiego. Jaka tu jest gra słów? On za nią oddaje życie. O to chodzi w małżeństwie. O to chodzi w tym wzajemnym poddaniu. O to chodzi w tym, żeby bojaźń Boża, liczenie się z Panem Bogiem, szanowanie Jego mądrości we wszystkim było obecne. To taki jeden, siostry, bracia, tylko detal, który pokazuje, jak bardzo to, co Pan Bóg pragnie dziś zrobić z Kościołem, dziś właśnie, w tą niedzielę, na tej mszy świętej, jest istotne i ważne, że to nie są lekcje sprzed wieków, że nie chodzi nam o spotkanie w synagodze w Kafarnaum 2000 lat temu, ani nie spotkanie Jozuego pod dębem Sychem 3200 lat temu. Że to jest Boże Słowo, które pragnie zaiskrzyć naprawdę, pobudzić nas jeszcze raz do decyzji, odnowić naszą decyzję. Jaka mądra była i jest, nie? Że się tak odwołam w tej chwili do tradycji judaizmu, włącznie z takim detalem znowu, bo to może dla dzieci nawet być lepiej czytelne. Na Kazimierzu w Krakowie, gdzie dziś tyle różnych knajp i tych różnych przybytków, tam była dzielnica żydowska. Jak się te kamienice dzisiaj ogląda, one mają niezburzone na szczęście w żaden sposób także balkony. Otóż Żydzi, kiedy mieli święto namiotów, w Polsce ono było zwane świętem kuczek, Oni się wyprowadzali z mieszkań, ile tam M2, M3 mieli, może niektórzy mieli M5 i szli mieszkać na balkon. I wtedy takie dzieci, które miały lat 6, 7, pukały się w głowę, pytały się, mama, co to my robimy? Przecież dziś będzie padać. To nic, dziś mieszkamy pod namiotem. W namiocie, kto miał dziedziniec, to sobie na dziedzińcu rozstawiał. Kto miał tylko balkon, rozbijał jakieś tam płótna na balkonie, żeby pamiętać, że 40 lat szli z Egiptu do ziemi obiecanej. To tylko jeden taki przykład, który siostry bracia dziś przywołuje, dlatego że my również w czasie roku liturgicznego przecież to wspominamy, co Pan Bóg dla nas uczynił. I jakie biedne są te wszystkie dzieci, ci młodzi, ci dorośli, którzy nie celebrują tych najważniejszych wydarzeń wiary w Kościele. Jak oni mają sobie postawić takie retoryczne pytanie, czyż to nie Pan Bóg nasz uczynił dla nas zbawienie? Czyż to nie Pan Bóg nasz, tak jak dziś słyszeliśmy, jak oni wspominają to, co się wydarzyło kilkadziesiąt lat wcześniej? Jozue zwołał przedstawicieli wszystkich narodów pod dębem Sychem. Bardzo ważne miejsce dla Izraela. Nie wiemy, ile miał dąb wtedy, ale na pewno to był dąb, który pamiętał jeszcze, że 550 lat wcześniej zatrzymał się pod nim Abraham. Drzewo widziało, jeśli tak można powiedzieć, i słyszało, jeśli ma słuch, Abrahama. Pod tym dębem Abraham przeżył to swoje ostatnie nawrócenie. Pod tym dębem jego wnuk Jakub wrócił z wygnania i zaczął na nowo żyć według Bożych prawideł. To pod tego dęba zwołał Jozue, który już wie, że odchodzi z tego świata i umiera, wszystkie pokolenia, które żyją sobie jakoś tam. Przecież oni realizowali ten sposób, który im Mojżesz kazał się odnosić do Pana Boga, ale nie przeszkadzało im to w takich różnych synkretyzmach religijnych. To dlatego Jozue, chociaż już umiera, jest taki zadziorny. My słuchamy tego fragmentu tego rozdziału, tak naprawdę o śmierci Jozuego. Jak on się przed śmiercią pyta, gdyby się wam nie podobało służyć Bogu, to zdecydujcie dziś. Komu chcecie służyć? Tyle macie do wyboru. Tam za rzeką bóstwa Mezopotamii, ile, jakie piękne i śliczne. Tutaj macie wśród Amorytów jeszcze mieszkających, żyjących też różne rodzaje kultu. Co sobie wybieracie? Ja i mój dom chcemy służyć Bogu. No wszystko się pięknie kończy. Nie? Uruchamiają pamięć, co Bóg dla nas uczynił. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. Ale to jest, siostry bracia, pytanie od Boga Wszechmogącego nieskończenie często powtarzane. Chrystus w Kafarnaum zadaje uczniom swoim dokładnie to samo pytanie. Przychodzi Bóg, jest Bogiem z nami, jest Synem Bożym i Synem Maryi. I nie tam, że to są jakieś tłumy, że to są jacyś żydowscy jego adwersarze. Jan wyraźnie podkreśla, to nie są przypadkowi słuchacze. Wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, zaczęło pytać i szemrać. A Jezus ich zapytał, to was gorszy? To jest, siostry bracia, bardzo ważny moment Ewangelii, naszego spotkania z Panem Jezusem. Że Pan Jezus nie zmienia wtedy agendy. I zaraz, to w takim razie jest nieporozumienie jakieś. To ja może o czym innym wam opowiem. Na co innego wam zwrócę uwagę. Nie. To jest dlatego takie ważne, siostry bracia, w naszych czasach, że to dzisiaj w Kościele się pojawiają takie miejsca i tacy ludzie, którzy będą reinterpretować naukę, czym jest Eucharystia. Kto może do Eucharystii i w jaki sposób? Naprawdę? Ani tego w XV wieku nie zrobili, ani w VI, ani w XIX, tylko w XXI. Nagle się pojawiają jacyś mandarynowie w Kościele katolickim, którzy wytłumaczą to inaczej. A my mamy zapisane w Ewangelii Świętego Jana, że ta nauka, czym jest sakrament Eucharystii, czym jest nauka Chrystusa, co to jest Boża mądrość w doczesności, że to od razu szokowało, że to od razu gorszyło, że to od razu sprawiało, że odchodzili. No jak myślę o tym Kościele za tą odrzańską miedzą, siostry bracia, to te procesy, które tam następują, naprawdę nie zatrzymują wiernych katolików w Kościele. Można powiedzieć, że to jest jakieś takie naprawdę zatrważające. Że im bardziej liberalizują, tym mniej katolików do Kościoła potrafi przychodzić. Tym bardziej się i tym chętniej wypisują, bo tam trzeba się wypisać, żeby nie płacić podatków. Więc się wypisują. Przedziwna rzecz. W takich czasach, siostry bracia, nam to naprawdę nie jest daleko stąd. Nie? Naprawdę niektórzy mają tam swoich krewnych, mamy tam swoich znajomych. I Pan Jezus też po niemiecku dzisiaj stawia ich wobec tej samej sytuacji. To was gorszy. I pokazuje, że ciało, to co mamy tutaj w doczesności, tego odczytać nie zdoła. Ono się w tej sprawie akurat na nic nie przyda. Trzeba się otworzyć na Ducha, który daje zrozumienie, który podprowadza do Jezusa. Który sprawia, że ta nauka faktycznie bardzo często, to nie tak, że ona nam jest na przekór. To my mamy swoje intuicje, pomysły, które są naprzeciw tej Bożej mądrości, tej wiecznej mądrości. A Pan Bóg wie, co jest wieczne, wie, co jest ostateczne. Do tego nas prowadzi. I ta niedziela, siostry bracia, z tym właśnie jednym takim detalicznym przykładem nauki Chrystusa o małżeństwie. Czym ono jest? Zapisany w dodatku ta nauka została zapisana rękami świętego Pawła apostoła. To jest tylko detal do tej bardzo zasadniczej sprawy, którą Pan Jezus pragnie jeszcze raz z nami dziś przeprowadzić. Potwierdźcie. Potwierdź to swoje. Przywiązanie. Zaufanie. Poleganie na moich słowach. Poleganie na tym, że jak mówię, że tym jest Eucharystia, to ona tym faktycznie jest. Że święty Jan zanotował przy każdym z tych określeń i pokarm, i napój, że to prawdziwy. To tak jakby trochę brać w nawias te wszystkie herbaty, wina, nie wiem, soki z tym barku. Że co to za napój? Co to za napój? Jeden jest prawdziwy napój, który potrafi nasycić to głód duszy. Że co to jest za prawdziwy pokarm, który tak możemy przebierać dzisiaj w różnego rodzaju tych pułapach sklepowych. Ale prawdziwy pokarm jest tylko jeden, jego ciało. Bo ono daje zbawienie, bo ono daje wieczność. Przepiękne spotkanie, trudne spotkanie. Spotkanie, w którym Pan Jezus mówi, no, wobec tych wszystkich rzeczy, które masz wokół, jeszcze raz potwierdź, że polegasz na moich słowach, że potrafisz za Piotrem powtórzyć, tak naprawdę to do kogo mógłbym pójść? Ty, Chryste, masz słowa życia wiecznego, bo Ty jesteś świętym Bożym, naszym Zbawcą, który tyle dla nas uczynił. Amen.